po morderstwie, bo ja to tak nazywam, w kopalni Wujek, nie mogłam podjąć innej decyzji, bo ja nie mogłam z nim być po prostu, ani fizycznie, ani mentalnie. Zresztą oni wprost mówili, że albo pani będzie mówiła to, co pani powinna mówić, to, co pani wie, albo będzie pani siedziała, a przed panią perspektywa 10 lat i pani będzie śmieciem, nie będzie pani nikomu potrzebna, absolutnie.
Świadkowie historii.
Odcinek 13. Samotne chwile. Hieronima Liberkowska, rocznik 1945, urodzona na Podlasiu. Od 1980 roku przewodnicząca Solidarności w Urzędzie Wojewódzkim w Zielonej Górze. Współredaktorka podziemnego pisma Zielonogórski Serwis Informacyjny.
Świadkowie historii.
Druga połowa lat 60. XX wieku to pogłębiająca się stagnacja gospodarcza oraz nieustannie niski standard życia społecznego. Wiele osób nie może znaleźć pracy. W takiej sytuacji jest m.in. Hieronima Liberkowska, która wraz z mężem przyjeżdża do Zielonej Góry.
Mąż nie mógł dla mnie znaleźć pracy. Mimo, że byłam magistrem od rolnictwa, obchodził wszystkie instytucje i nic dla kobiety, przede wszystkim dla kobiety nic nie było. No i w końcu wylądowałam w Nietkowicach. Byłam tam przez kilka lat, przez 3 lata byłam agronomem. Ogromne doświadczenie, no i życiowe, i fachowe również. Córka moja zachorowała, była maleńkim dzieckiem. Po powrocie z pracy zwróciłam się do lekarza miejscowego, który był sekretarzem partii, z prośbą o udzielenie porady. On mi odmówił absolutnie, a z Nietkowic ściągnięcie jakiejkolwiek pomocy było prawie niemożliwe, dlatego że to było miejscowość położona za Odrą, bardzo daleko. No i no miałam po prostu problemy wtedy i napisałam skargę do Komitetu Wojewódzkiego, na tego sekretarza. I od tego rozpoczął się mój romans, że tak powiem, z partią. Nie wiem, czy dlatego, czy wpływ miała również taka inna historia, kiedy nakłaniano rolników do chowu barszaków. Na to jeden z rolników, który nazywał się Lis, pamiętam jak dziś, poprosił, żeby przeprowadzić analizę jego gospodarstwa. Ma takie i takie po prostu, no, taką i taką bazę, takie i takie możliwości. I ja to przeprowadziłam wobec wszystkich na tablicy, bo to się odbywało w szkole. Nie wiedziałam, jaki będzie efekt, ale okazało się, że on po prostu na tym jeszcze by zarobił w tym swoim gospodarstwie, na tych warchlakach. I później ci ludzie, którzy przyjechali z Zielonej Góry, powiedzieli mi, że patrzyli tylko, jak daleko mają do okien, bo bali się, że jeżeli wynik będzie niekorzystny, to będą musieli uciekać, bo chłopi ich pogonią, nie? No i poszła fama, że ja jestem taka zdolna, taka mądra, tak dużo umiem i zaproponowano mi funkcję naczelnika gminy Zielona Góra.
Świadkowie historii.
Romans z partią trwał do 1981 roku. W międzyczasie Hieronima Liberkowska została pracownikiem Urzędu Wojewódzkiego. Dzięki kontaktom męża zaangażowała się w tworzenie struktur Solidarności.
Mój małżonek, będąc nad morzem na obozie dla młodych prawników, poznał takiego Bogusława Śliwę. I później się okazało, że jego bliźniaczy brat buduje się naprzeciwko nas. I żeśmy go spotkali na tej budowie. On zaczął nam opowiadać właśnie, że wyrzucili go z partii najpierw, potem go wyrzucili z pracy. Myśmy tak trochę mu wierzyli, trochę nie wierzyli. Pokazywał nam różne takie samochody, różnych ludzi zaglądających gdzieś tam zza budynków. No tak żeśmy to przyjmowali trochę z niedowierzaniem. I w pewnym momencie do gminy przyjechało 2 takich panów. To był mój pierwszy kontakt ze Służbą Bezpieczeństwa, bo muszę przyznać, że ja tam nie bardzo się orientowałam wtedy, nie bardzo mnie tam obchodziły takie tam struktury i tacy ludzie. Tenże pan powiedział mi, że oni wiedzą, że my utrzymujemy z Bogusiem kontakt, a ten kontakt no, polegał na tym, że pożyczaliśmy sobie łopaty, że rozmawialiśmy, no jak naprzeciwko, żeśmy wykańczali swoje domy, no to było naturalne, ale zaczęło się zagęszczać wokół mnie. jako jedyna w gminie miałam dwóch sekretarzy partyjnych na etacie. Najpierw był jeden, tamtego odsunęli, uznali go za nieporadnego, dali mi dwóch. I pamiętam moją pierwszą rozmowę z tym pierwszym sekretarzem, z tym ważniejszym, kiedy on mi powiedział, że on przyszedł tutaj z określoną misję. Najpierw próbowali wchodzić w moje kompetencje. Próbowali mi wydawać polecenia po prostu. I zorientowałam się, że chodzi o załatwianie różnych spraw, niekoniecznie zgodnie z prawem, dla członków partii.
Znajomość z Bogusławem Śliwą zaowocowała też kontaktem z Komitetem Obrony Robotników. Później był wyjazd do Gdańska na zjazd Solidarności.
Ten Boguś, o którym ja mówiłam, to jest bardzo znany działacz, autor tego posłania do narodów, do ludzi pracy wschodniej Europy, bo ja również uczestniczyłam w zjeździe, także od przerwy do przerwy obserwowałam, jak oni tam to tworzą. On w tej chwili ma jakąś tam tablicę dziękczynną w Kaliszu. Już zmarł w Sztokholmie. To był taki kontakt bardzo przypadkowy i bardzo luźny, ale proszę zwrócić uwagę, jakie przyniósł reperkusje dla mnie. Dopiero później, bo on skontaktował się z KOR-em, zresztą był członkiem KOR-u, przysyłał ulotki. Ja miałam na bieżąco ulotki robotnika, kartki, ponieważ cały czas był w kontakcie tam z działaczami w Warszawie. I wtedy ja zaczęłam się budzić z tego wszystkiego, z tego oszołomienia partyjnego, że tak powiem, ale największy przełom w mojej świadomości nastąpił na Krajowym Zjeździe Solidarności w Gdańsku.
We wspomnieniach świadków historii często pojawia się wątek motywacji do walki z komuną. Wielu działaczy wstępujących do Solidarności miało po prostu dość marazmu Polski Ludowej.
Kiedy byłam w Paryżu, głupia sprawa, ale o tym, że padnie Związek Radziecki, to ja postanowiłam przed galerią odkurzaczy. Byłam w sklepie takim wielkim samoobsługowym i stały odkurzacze od takiego malutkiego na baterie do dużego przemysłowego. Tych odkurzaczy było 27. Ja je policzyłam i doszłam do wniosku, że skoro ten Zachód potrafi wyprodukować tyle tych odkurzaczy, to ona musi paść. Ona musi paść, zwłaszcza, że ktoś mi kiedyś przywiózł, proszę pana, ze Związku Radzieckiego maszynkę do makaronu, która mi się od razu rozpadła. Ja na bazie tej maszynki, na bazie tych odkurzaczy, no, nabrałam przekonania, że ten Związek Radziecki musi paść. Nie?
Świadkowie historii.
Działacze Solidarności pracujący w administracji państwowej początkowo mieli ogromne formalne problemy z działalnością.
Więc tak, myśmy oddolnie zorganizowali komisję taką dotyczącą właśnie pracowników administracji państwowej. Ja byłam w prezydium tej komisji, ale myśmy poruszali się w obrębie administracji, że tak powiem. Tam taką główną grupą wiodącą byli wrocławianie, później dziewczyny z Warszawy, żeśmy się spotykali, ale mówię, raczej nasze sprawy administracyjne żeśmy załatwiali. Mam tutaj nawet przy sobie porozumienie, jakie podpisaliśmy z ministrem administracji, który nie chciał nas uznać, bo w ogóle na początku nie chciano uznać pracowników administracji, MON i MSW. To nie było o tym mowy w ogóle. I pamiętam właśnie, jak długo żeśmy pracowali nad tym porozumieniem. Ja jeździłam tam do Warszawy i później zostałam przesunięta do takiego zespołu 7 Krajowej Komisji w Gdańsku, która prowadziła rozmowy z Kiszczakiem. Chodziło też tam o przydziały papieru, kalki, jakichś tam takich rzeczy, ale głównie chodziło o przynależność do Związku Solidarność pracowników MON, MSW i administracji państwowej. I to były bardzo trudne rozmowy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego Hieronima Liberkowska wystąpiła z partii. Została też wyrzucona z pracy.
Po morderstwie, bo ja to tak nazywam, w kopalni Wujek, wtedy już nie mogłam podjąć innej decyzji, bo ja nie mogłam z nim być po prostu, ani fizycznie, ani mentalnie. No i zwolnili mnie z pracy. Takie znamienne słowa wypowiedział mój szef, kiedy przeprowadzał ze mną rozmowę. jak mi wręczał akt odwołania, to powiedział mi tak, że no wojewoda tu podpisał, ale powiedział, że będzie pani mogła zostać, jak się pani ukorzy, no wie pan co, ja na kolana mam padać, żadnej pracy nie mogłam załatwić w Zielonej Górze, bo po pierwsze byłam osobą dość znaną, ludzie wiedzieli kim jestem, sam fakt, że zostałam odwołana, to też rozszedł się po mieście, także wszyscy szefowie jednostek wojewódzkich i tych poniższych omijali mnie na ulicy. No, kilka razy umawiałam się w sprawie pracy, ale jak już przychodziłam, to szefa nie było. Szefa nie było, sekretarka mnie odsyłała do kadr, a w kadrach mówili, że oni kogoś takiego nie potrzebują i kończyło się. Także no niestety musiałam podjąć decyzję o tym, że jakoś spróbuję zarabiać na chleb. Najpierw szyłam, potem kury trzymałam.
Dziełem przypadku było włączenie Hieronimy Liberkowskiej, zwanej przez znajomych Małgorzatą, w podziemną działalność wydawniczą.
W kwietniu brat właśnie tego Śliby, o którym mówiła, przyszedł do mnie i powiedział mi, że tam pod lasem mieszkają tacy dwaj bracia, którzy nienawidzą absolutnie komuny, ale mają maszynę do pisania i nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić. Nie? No więc udałam się tam do nich i pierwszą ulotkę napisałam właśnie u braci Rymaszewskich i główną tematyką była Konstytucja 3 maja. Czyli pisałam w kwietniu na pewno, z tym, że no, liczba tych ulotek była ograniczona, dlatego że to było tyle, ile mi się zmieściło pod wałkiem. Ci Rymaszewscy się włączyli, nawiązali kontakt z Grabowskimi, bo otrzymywałam od nich informacje. No i wydawaliśmy w pierwszym etapie, to mieliśmy nawet takie ambicje, że wydawaliśmy 2 razy w miesiącu, bo to była kontynuacja zielonogórskiego serwisu informacyjnego, który był wydawany przez MKZ w Zielonej Górze. Także no tak ciągnęliśmy to. Aha, i ci bracia po pewnym czasie zbudowali jakiś taki powielacz prowizoryczny i oni powielali. Także ja robiłam tylko matrycę, zbieraliśmy materiały, oni też mi przynosili i to było, rozchodziło się po zakładach pracy, z tym, że nie były łatwe decyzje. Bo pamiętam, że po pewnym czasie zostałam zawiadomiona, że będzie sądzony chłopak z polskiej wełny, który miał nasze ulotki u siebie w szafce. I ja poszłam na tą rozprawę i chłopaka zapudłowali na pół roku. Pisałam w swoim domu, pisałam u Śliwów, bo czasami właśnie pan Śliwa zostawiał mi klucz od ich domu. Było to bardzo trudne, zwłaszcza, że nie miałam pieniędzy, bo przecież ja nie pracowałam ponad 8 lat.
Jesienią 1983 roku nastąpiły aresztowania osób zaangażowanych w wydawanie zielonogórskiego serwisu informacyjnego.
Skontaktowałam się z Barbarą Rossmann z Warszawy. Ona była właśnie działaczką w tej naszej komisji administracji, pracowników administracji terenowej. Baśka przyjechała. No i radziłyśmy, co tutaj w tej sytuacji zrobić. Doszłyśmy do wniosku, że najlepiej będzie, jak wydamy numer serwisu i opiszemy wszystko. I tak żeśmy zrobiły. I drukowali na tym starym powielaczu, dlatego że Dorota już siedziała, pani Ogłosińska już siedziała w więzieniu. No i oni byli aresztowani w listopadzie, a po mnie przyszli 17 stycznia. Rozpoczęły się przesłuchania, które intensywnie trwały kilka tygodni. Z mojego punktu widzenia to Służba Bezpieczeństwa wydała wyrok. Zresztą oni wprost mówili, że albo pani będzie mówiła to, co pani powinna mówić, to, co pani wie, albo będzie pani siedziała, a przed panią perspektywa 10 lat, bo tam z tego artykułu akurat tyle wypadało, nie? No, szczególnie mój opiekun, taki Krzysiu, pan Krzysiu, roztaczał przede mną takie ciekawe wizje, że po 10 latach trzymał mój dowód osobisty, wpatrywał się w zdjęcie i mówi, no jeszcze taka z pani niczego dziewczyna, nie? Ale po 10 latach, jak pani wyjdzie, to oczywiście Zbyszek nie będzie na panią czekał, bo po co mu taka stara kryminalistka? Córka już stworzy rodzinę w tym czasie i pani będzie śmieciem, nie będzie pani nikomu potrzebna, absolutnie. 3 miesiące byłam tutaj w Zielonej Górze na dołkach, ale najgorsza w tym wszystkim była samotność. Ja siedziałam dokładnie 59 dni sama. W końcowym okresie przestałam mówić, bo nikt się do mnie nie odzywał.
Świadkowie historii.
Mimo represji ze strony aparatu bezpieczeństwa zdarzały się też, jak to określali aresztowani, błędy systemu. Pozwalały na nieco oddechu, ale co ważniejsze, dawały nadzieję.
Przywieźli mnie tutaj z Krzywańca do Zielonej Góry na czytanie akt i prokurator Krzesiek zostawił mnie samo. Stał telefon na biurku, no więc od razu dobrałam się do tego telefonu. W domu milczał, no bo mąż był w pracy. Zadzwoniłam do męża do pracy, okazało się, że był w terenie. No więc zadzwoniłam do szkoły, a szkoła była naprzeciwko, na Stafa, tam moja córka chodziła. Powiedziałam pani, o co chodzi. Pani sekretarka poszła do klasy, zabrała moją córkę i przysłała ją do mnie, proszę sobie wyobrazić. No więc to był cud. Bardzo trudno było załatwić widzenie. Ja córkę w międzyczasie widziałam jeden raz. I ona sobie przyszła do mnie. Żeśmy sobie gawędzili, uchyliłam leciutko drzwi, żeby było, żebym widziała, co tam się dzieje. No to była cudowna chwila. No ale to były takie po prostu, to były kwiaty, ale ta codzienność była straszna.
Po 1989 roku Hieronima Liberkowska wróciła do pracy w Urzędzie Wojewódzkim w Zielonej Górze. Zaangażowała się też w działalność społeczną.
Świadkowie historii.
Był to 13 odcinek cyklu Świadkowie historii. Bohaterką była Hieronima Liberkowska.
Świadkowie historii. Wspólny projekt Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Radia Zachód oraz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zachowajmy wiedzę o wydarzeniach kształtujących najnowsze dzieje obecnego województwa lubuskiego oraz o ich często zapomnianych bohaterach, świadkach epoki. Zadbajmy też o archiwa rodzinne. Jeżeli zachowaliście do dziś pamiątki i świadectwa życia osób tworzących historię województwa lubuskiego i Polski, was i waszych przodków, chętnie podpowiemy, jak prowadzić takie archiwum domowe. Pomożemy też w jego zabezpieczeniu i stworzeniu kopii cyfrowych. Szczegóły na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. archiwum.zgora.pl w zakładce Archiwa Rodzinne Niepodległej. Świadkowie historii.